Chwała Bogu, kochani. Chcę mówić, kochani, dzisiaj o czasie. Chcę mówić na temat czasu. To, że tutaj jesteśmy, to kwestia, że dokonaliśmy wyboru. Że zrezygnowaliśmy może z innych, może ważnych zajęć, ale poświęciliśmy go na społeczność. Bo w środy wieczorem jest nabożeństwo. Kochani, to jest może takie prozaiczne, takie zwyczajne, ale tak właśnie my w tym naszym życiu funkcjonujemy, dokonujemy wyborów. Bóg przed nami kładzie błogosławieństwo albo coś, co nas odprowadza od Boga. I do nas należy ten wybór. I tak samo jest, kochani, z czasem. Wierzę w to, że te półtorej godziny, czy może dwie godziny, ta chwilka, bo w zasadzie to jest chwilka, którą będziemy spędzać razem w obecności braci i sióstr, uwielbiać Boga, przeżywać Jego działanie, będzie dla nas czymś szczególnym. Będzie szczególnym przeżyciem, spotkaniem z Panem, spotkaniem z Jego żywym Słowem. Wiecie, może my się tak nad tym nie zastanawiamy. Ale to jest prawda, bo każdy z nas, żyjąc tutaj na tej ziemi, dysponuje dokładnie taką samą ilością czasu. Choć jedni sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli, co z tym czasem zrobić, a drudzy są stale zabiegani. Ale my ten czas sobie organizujemy, zagospodarowujemy, wypełniamy. Dzielimy go na pracę, na zakupy, na czas, który poświęcamy rodzinie, na wypoczynek, no i w ramach też, myślę, tego limitu przeznaczamy czas dla Boga. Może tego nie robimy z ołówkiem czy z zegarkiem w ręku, ale każdy z nas jakoś tam ten rozkład dnia planuje i stara się, żeby wykonać wszystkie swoje obowiązki, wykonać wszystkie swoje prace i mieć jeszcze czas na relaks, który jest przecież nam, każdemu, bardzo, bardzo potrzebny. Wiecie, napisałem kiedyś taką piosenkę, którą zatytułowałem Czas i pieniądz. Nie śpiewałem jej tutaj na koncercie miesiąc temu, bo nie została opracowana akurat na ten skład zespołu, ale jej treść jest, powiedziałbym, dość ciekawa. Do napisania tej piosenki oczywiście zainspirowała mnie lektura Pisma Świętego, ale też obserwacja, wiecie. Obserwacja świata, tego, co dzieje się wokół mnie i też może takie doświadczenie przeżywania codziennego, niekiedy szarego dnia. I tekst tej piosenki mówi o tym, że świat wokół nas nabiera coraz większego przyspieszenia, przyprawiając niekiedy człowieka o taki prawdziwy zawrót głowy. Wiecie, nawet pomimo pandemii, gdzie jak się na początku wydawało, wszystko się zatrzymało. Myślę, że macie też podobne odczucia, że nasze tempo życia ciągle niezmiennie wzrasta. Czy tak jest? Czy też tak odczuwacie? Tak jest, kochani. Jeździmy szybszymi samochodami, szybszymi autokarami, szybszymi pociągami, dzięki czemu możemy być nawet w kilku miejscach znacznie oddalonych od siebie tego samego dnia. A jak ktoś ma taką potrzebę, to wsiada do samolotu i podróżując w ten sposób, praktycznie ma się w zasięgu ręki cały świat. A będąc w domu, nie wychodząc za próg nawet, mamy do dyspozycji coraz więcej urządzeń technicznych, które nas wyręczają, pozwalają wykonać co najmniej kilka czynności w tym samym czasie. A mimo to, kochani, towarzyszy nam wrażenie, że czasu mamy jakby coraz mniej. Dlaczego tak się dzieje? Co się w międzyczasie stało? Doba się skróciła, godzina już nie ma 60 minut. Wiecie, kiedy pytam swoich przyjaciół, lub znajomych o to, jak żyją, to odpowiadają przeważnie: a wiesz, w biegu. W biegu. Jak coś od nich potrzebuję, czy chciałbym, żeby wpadli do mnie, to okazuje się, że ich kalendarz jest tak wypełniony, że nie mają czasu. To jest, wiecie, powszechne. Słuchaj, w tym tygodniu nie da rady. Może w przyszłym, ale nie obiecuję. Zadzwoń, przypomnij się. To jest trochę zastanawiające, drodzy, bo kiedyś, gdy nie było tych automatycznych pralek, robotów kuchennych, kosiarek do trawy, że nie wspomnę o kombajnach, innych zdobyczach techniki, a pamiętam te czasy jeszcze dość dobrze, to mam wrażenie, że ludzie mieli więcej czasu. Więcej czasu na rozmowę, na odwiedziny, takie przeważnie niezapowiedziane. Więcej czasu na wspólną modlitwę. Co się stało? Co się zmieniło? Jedna z odpowiedzi może być ta, że no tak już jest. Postęp techniczny. Do dyspozycji współczesnego człowieka stawia się duże, nawet niekiedy nieograniczone możliwości. A on no, chce z nich wszystkich skorzystać. Zaczyna żyć coraz szybciej. Jeżeli tylko masz w domu prąd, jeżeli stać cię na paliwo do twojego samochodu, to można się nakręcać. Skoro to, co miałem do zrobienia, zajęło mi tak mało czasu, coś innego w tym samym czasie zrobiło się samo, to mogę jeszcze zaplanować to, to i tamto. I tak robimy. I karuzela się rozkręca. Karuzela, z której ciężko jest wysiąść. Jeden wierzący brat pyta pastora: pastorze, ja jestem taki zajęty, cały tydzień jestem w pracy. Powiedz, czy jak będę też pracował w niedzielę, to pójdę do nieba? A pastor na to: pójdziesz, pójdziesz. I to nawet szybciej, niż się spodziewasz. A więc możliwości, kochani, mamy możliwości, więc ich wykorzystujemy. To jest w zasadzie logiczny sposób rozumowania. Ale to jest, jak powiedziałem, tylko jedna z odpowiedzi. Jest to odpowiedź niepełna, bo nie zawiera się w niej ta moja relacja z Bogiem, kwestia mojej społeczności z Bogiem. A właściwie powinienem zapytać, dlaczego moja relacja z Bogiem na tym cierpi? Dlaczego się nie zacieśnia? Dlaczego mam coraz mniej czasu na społeczność z Nim, na czytanie Jego słowa, na rozmowę z bratem, siostrą, na dzielenie się Ewangelią, na to, by wykazać się postawą miłosiernego Samarytanina, zatrzymać się, udzielić pomocy potrzebującemu? No cóż, to są oczywiście istotne rzeczy, ale przecież muszę załatwić jeszcze tyle pilnych, tyle ważnych dla mnie spraw. Zaraz zadzwoni telefon, zaraz odezwie się mój elektroniczny komunikator, mój smartfon i przypomni mi, że już w zasadzie jestem spóźniony. Może widzieliście taki filmik, rodzina wybiera się z domu, już mają wychodzić, a tu dzwonek do drzwi. Otwierają i widzą, że na progu stoi jakiś nieznajomy. Wygląda na obcokrajowca, może to uchodźca, bo z tego, co mówi, z trudem się można domyślić, że potrzebuje pomocy. Na jego ramieniu wspiera się kobieta. Wygląda na to, że zaczęła rodzić. Nie mamy czasu, pada krótka odpowiedź. Przepraszamy, ale śpieszymy się na nabożeństwo. Wiecie, często jesteśmy takimi, którzy wymawiają się na dobre rzeczy, na prawidłowe rzeczy, ale nie mamy czasu na to, by się zatrzymać, by udzielić pomocy tu i teraz komuś, kto jest obok nas, komuś, kogo Bóg stawia na mojej drodze. Wiecie, to stało się normą. Tak, to, że ludzie są zabiegani, stało się normą. Gdybym powiedział, że mam czas, że nigdzie się nie śpieszę, to by nie było, wiecie, w dobrym tonie. Ludzie by patrzyli na mnie jak na kogoś z innej planety. Albo jakiś niebieski ptak, albo niespełna rozumu. Skąd on się urwał? Ale ja, czy ja naprawdę, kochani, należę do tego świata? Trzeba sobie takie pytanie postawić. Czy mam świadomość, dokąd ten świat zdąża? Dokąd się tak śpieszy? Wiecie, to nawet widać na drodze. Ten pośpiech widać, kiedy poruszamy się samochodem. Wszystkim się śpieszy. Co rusz ktoś mnie wyprzedza. Mnie to nie denerwuje, wiecie, jakoś, tłumaczę sobie to tak, że ja nie mam pieniędzy na mandaty. A te mandaty ostatnio mocno podrożały. Nie wiem, czy ktoś z was już się zdążył o tym przekonać, ale tak można się pozbyć 1500 zł. Więc jeżdżę spokojnie. Zresztą nigdy nie lubiłem szybkiej jazdy. Choć jak mój zięć twierdzi, zrobił tam jakieś badania, ten mój Opel ma coś koło 180 koni. Także moc jest. Co prawda nie widziałem nigdy tych koni, nie sprawdzałem, czy one tam są, czy się rozpierzchły. Nie mam takiej potrzeby, kochani. Ale inni jakby się tym nie przejmują, nie zwracają uwagi na przepisy, na znaki drogowe, na ograniczenia prędkości. To na nich nie robi wrażenia. Po prostu naciskają gaz do dechy. Myślę sobie, gdzie ci tak śpieszno? No ile będziesz szybciej? 5 minut? Na takiej trasie na przykład z Tychów do Bielska, wiecie, to tych, co tak nerwowo jadą, spotykam na każdych światłach. Wyprzedzają mnie, a potem stoją. Ja spokojnie dojeżdżam. Ale nieważne. Dla nich się liczy szybkość, bo brakuje czasu. Zadam jeszcze raz to pytanie. Czy ja należę do tego świata? Czy mam świadomość tego, dokąd on zdąża? Spójrzmy do Bożego Słowa, drodzy. Pan Jezus, mając na myśli tych wszystkich, którzy przyjęli Go jako swojego osobistego Zbawiciela, określił ich w modlitwie do Ojca dokładnie takimi słowami. Pamiętacie, jakie to były słowa? Jak scharakteryzował nas, ludzi wierzących? Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 16. Nie są ze świata. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. To daje do myślenia, kochani. Ja nie jestem z tego świata, nie należę do tego świata, więc nie powinienem funkcjonować tak samo, jak funkcjonuje ten świat, w ciągłym zabieganiu, zalataniu, roztargnieniu, rozdrażnieniu, cały rozdygotany, bo ciągle mi się spieszy. Nie mów do mnie teraz, bo ja już myślę o czymś innym. Skoro tak jest, jak mówi Boże Słowo, skoro nie jestem z tego świata, to może się nie powinienem tak bardzo emocjonować, kochani. To może się nie powinienem tak fascynować tym, że ludziom się udało skonstruować przyrządy do bardzo, bardzo precyzyjnego obliczania czasu. Że go mogą zmierzyć z dokładnością do 1/100, do 1/1000. Zwróciliście uwagę? Najlepiej to widać u sportowców. Tam to już się liczy chyba 4. albo 5. cyfra po przecinku. Czy ja też się powinienem temu poddawać? Czy nie lepiej zwracać, czy zważać bardziej na Boży, uwagę na Boży zegar? Wiecie, że jest Boży zegar? I że on tyka? Być może wybija tylko godziny. I przez to wydawać by się mogło, że jest nieco staroświecki. Taki nieprzystający do dzisiejszego pędzącego świata. W Nowym Testamencie wielokrotnie z ust samego Pana Jezusa bądź apostołów padają takie określenia. Jeszcze nie nadeszła ta godzina. Zbliża się godzina. Albo bardzo podobne wyrażenia. Wiecie, zegar skonstruowany przez człowieka przypomina kierat, taki kierat. Wiecie, to kiedyś konie zaprzęgano do takiego kieratu i one tak chodziły w koło. I wskazówki tego zegara tak krążą po tym okręgu i jak przejdą od 12 do 12, no to znowu zaczynają od nowa. I być może dlatego trudno nam uwierzyć, że kiedyś coś się zakończy. Mówimy, historia to kołem się toczy. Ale chciałbym wam powiedzieć, drodzy, że Boży zegar odmierza czas od początku do końca. I nic się już nie powtórzy. A jeżeli tak jest, to należałoby sobie zadać pytanie, w którym momencie czasu żyjemy. Ewangelista Jan w swoim pierwszym liście, 2, werset 18 mówi tak. Dzieci, ostatnia to już godzina. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Kochani, może ktoś powie, no nie widać jeszcze taki w sposób taki namacalny antychrysta, tego kogoś, kto zasiądzie kiedyś na tronie jako najwyższy władca tego świata, ogłosi się Mesjaszem. Jeszcze to nie nastąpiło. Ale niewątpliwym znakiem czasu, kochani, jest dziś odchodzenie społeczeństwa od myślenia o Bogu. Konsumpcyjny styl życia, wolność obyczajowa, która przekracza co dnia nieomalże kolejne granice. Kult ciała. To są tylko niektóre z tych elementów, poprzez które przejawia się duch przeciwny Chrystusowi. Apostoł Paweł nie bez powodu martwił się o to, by ten właśnie duch przeciwny Chrystusowi nie spowodował spustoszenia w sercach ludzi wierzących. W 2 liście do Koryntian, 11, werset 3 czytamy: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Myśli odwrócone od szczerego oddania się Chrystusowi, kochani. O Koryntianie, mówi Paweł. O Bielszczanie, moglibyśmy powiedzieć. O inni mieszkańcy miast i wiosek. Kochani, to jest niebezpieczeństwo, które czyha na nas ludzi wierzących, na tych, którzy kiedyś oddaliśmy swoje życie, swoje serca Jezusowi. To jest to niebezpieczeństwo, bo szatan, wiecie, chodzi w koło jak ryczący lew i próbuje pochłonąć. Może się uda, może dzisiaj, może ciebie, może mnie, a jak nie dzisiaj, to jutro. Wiecie, on się nie męczy, on nie rezygnuje, on się nie poddaje. Tu w mojej głowie jest miejsce, w którym rodzą się myśli. Tam mają być myśli o szczerym oddaniu się Chrystusowi. A co tam jest dzisiaj? O czym myślisz teraz, będąc tu, na nabożeństwie? Wiecie, że czasami siedzimy tutaj, w ławce czy na fotelu, a nasze myśli są gdzieś daleko stąd. Albo jesteśmy zainspirowani czymś, co sprawia, że nie skupiamy się na Bożym Słowie. Powiem wam przykład z własnego doświadczenia. Nie wiem, może już go mówiłem tutaj. Mieliśmy nabożeństwo w Tychach, w naszej kaplicy. Jakiś czas temu dostaliśmy kazalnicę. Przedtem nie mieliśmy kazalnicy, mieliśmy taki pulpit drewniany, który wykonał kiedyś brat Bronek. On już przeszedł swoje ten pulpit, służył nam w chórze tu w wielu miejscach w Filadelfii, zawędrował do Tychów i przez jakiś czas nam tam służył. No ale chcieliśmy mieć kazalnicę. No i tak się zdarzyło, że pastor Krzysztof z Oświęcimia zmieniał na jakąś nowszą. No i mówi, jak potrzebujecie, to weźcie. Ja mówię, bardzo chętnie. Jeszcze nam ją przywieźli. Wiecie, ale miała jeden feler ta kazalnica. Taki, to była też kazalnica autorstwa brata Bronka. Tutaj mu robię reklamę jako nadwornemu stolarzowi. Tam widocznie w Oświęcimiu coś musieli postawić na coś ciężkiego, na ten jeden bok, który się tak wysuwa. I on był taki, wiecie, obwiśnięty. Nie podobało się mi to i poprosiłem jednego z braci i on mówi, słuchaj, nie ma problemu. Tu się da taki płaskownik, czy kątownik, już nie pamiętam, może cełownik. W każdym bądź razie włożył tam pod to, poprzykręcał, wiecie, że to się wyprostowało. Ja myślałem, że to jest niemożliwe, a to takie proste. Tak się cieszyliśmy, że mamy równą, prostą kazalnicę. Chyba następnej niedzieli przyjechał pastor Edward z gościem z Australii, Jeremy Griffith, może go znacie, pamiętacie też. No i Jeremy miał usługę. Pastor Edward stał za kazalnicą, a teraz wyobraźcie sobie, że tu jest ten bok taki, a Jeremy stał i całą swoją usługę się opierał na łokciu, na tym właśnie miejscu, które było dopiero co naprawione. Wiecie, że ja nie miałem nic z tego kazania. Myślałem sobie, no i jak to jest możliwe? Jeszcze nie widziałem kaznodziei, żeby tak stał w czasie usługi. To jest niemożliwe. Wiecie, myśli. To nieprzyjaciel stara się o to, żeby nas gdzieś sprowadzić na manowce. Żebyśmy nie skupiali się na poselstwie Bożego Słowa. On robi wszystko. Zobaczcie, nawet w zborze, nawet w czasie nabożeństwa. Przypomnę raz jeszcze moje pytanie. O czym myślisz, kiedy jesteś tu na nabożeństwie? O czym rozmyślasz, oglądając ten przekaz? Kochani, to jest słowo ostrzeżenia dla mnie i dla ciebie. Żyjemy w bardzo poważnych czasach. Czy mogę sobie pozwolić na to, by w ostatniej godzinie, jak czytaliśmy, dziateczki, to jest ostatnia godzina, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby zapomnieć, po co tutaj jestem, kto jest moim Panem? Absolutnie nie. Jesteśmy oblubienicą Jezusa Chrystusa i musimy mieć świadomość tego, że dany nam czas mamy wykorzystać po to, aby się przygotować. Przygotować na spotkanie oblubieńca. Wiecie, jakiś czas temu oglądałem telewizję i natrafiłem na pewien program kabaretowy. Może pomyślicie sobie, że pastor nie powinien oglądać kabaretu. I przyznam się wam, że nie lubię tych programów, bo mówiąc najogólniej, po prostu mnie nie śmieszą. Ale ten jakoś mnie zainteresował. Występował tam znany artysta, który, jak to się zwykło mówić, zjadł zęby na kabarecie. I wykonywał piosenkę, której słowa mnie zastanowiły. Słowa, które brzmiały mniej więcej tak. Życie jest za krótkie, by żyć byle jak. Życie jest za krótkie, by żyć byle jak. Wyobrażacie sobie taki tekst? I muszę wam powiedzieć, że mnie to bardzo zaskoczyło. Mam nadzieję, że jeszcze paru innych, którzy oglądali ten program, paru innym ludziom dało to do myślenia. I powiedziałem sobie, skoro człowiek, który z racji swojego zawodu ma za zadanie nas rozśmieszać swoich widzów, swoich słuchaczy, i on się posuwa do tego, że wykorzystuje w swojej piosence tak ważny temat, jakim jest przemijanie. I w ten sposób prowokuje do zastanowienia się nad jakością życia. To nie można obok tego przejść obojętnie. Myślę, kochani, że ludziom z kabaretu też nie jest już do śmiechu, a może zwłaszcza im. Słyszałem kiedyś historię o tym, było to zdaje się w Anglii, jak to pewnego razu do psychologa trafił pacjent, który był na skraju wyczerpania psychicznego, depresja, brak chęci do życia. Ten psycholog tak spojrzał na niego i po krótkim wywiadzie mówi mu tak: wie pan co, mam dla pana dobrą radę. Myślę, że poskutkuje. Jest u nas w mieście przejazdem pewien znany komik. Daje przedstawienia. Jak się pan wybierze na ten spektakl, to gwarantuję panu, że zapomni pan o swojej depresji. I od razu panu się nastrój poprawi. A ten pacjent pokręcił przecząco głową i mówi: chyba nie, panie doktorze, bo tak się składa, że to ja jestem tym komikiem. Wiecie, co to jest klepsydra? Taka do odmierzania czasu. Kiedyś, jak byłem mały, bardzo lubiłem się tym bawić. Mój wujek miał też taki już antyk na ścianie, który zawsze nastawiał, jak gotował jajko. I wiecie, kiedy tak obserwowałem te klepsydry, to zawsze miałem takie nieodparte wrażenie, że pod koniec ten piasek się sypał coraz szybciej. Im go było mniej, tym się sypał szybciej. I przypatrując się, drodzy, historii świata, analizując bieg wydarzeń, mając oczy otwarte, kochani, można zauważyć pewną analogię. Wiecie, co było największym problemem tych pięciu głupich panien z przypowieści Pana Jezusa? Ich największym problemem było to, że nie wykorzystały odpowiednio danego im czasu. Nie wykorzystały. Im się wydawało, co prawda, że są gotowe, że mogą sobie pozwolić nawet na małą drzemkę. Symbolizującą w tym przypadku co? Jak myślicie, co to była ta drzemka? W moim rozumieniu to było większe zainteresowanie innymi sprawami niż oczekiwanie na swego Pana. Taka postawa, kochani, która wykazuje aktywność dla świata, a ospałość dla Bożych spraw. Powtórzę to jeszcze raz. Drzemka to taka postawa, która wykazuje aktywność dla świata, a ospałość dla Bożych spraw. Bardzo niebezpieczna postawa. Okazało się, że w ten sposób głupie panny przegrały wszystko. To, co cenne, uciekło im sprzed nosa. A to, co nazbierały, co posiadały, okazało się bezwartościowe. Drzwi sali, gdzie odbywała się uczta weselna, pozostały dla nich na zawsze zamknięte. To jest wielka przestroga, kochani, dla mnie, dla każdego z nas. Pismo Święte przestrzega nas. Możemy przeczytać ten fragment Efezjan, 5 rozdział, wersety 15 i 16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Poprzednie, starsze tłumaczenie Biblii, ale nowsze też, uwspółcześnione, używa w tym wersecie słowa nie wykorzystując, a odkupując czas. Odkupując czas. Co mogę odkupić? Odkupić mogę coś, co kiedyś do mnie należało. Ale w pewnym momencie albo zostało dane pod zastaw, albo sprzedane. A więc warto, drodzy, zastanowić się, czy mój, czy twój czas należy jeszcze do nas. Czy przypadkiem nie jest tak, że ktoś inny, niepowołany, za moim przyzwoleniem, zawłaszczył go sobie i próbuje nim dysponować. I wodzi mnie za nos. Teraz zrób to, teraz zrób tamto, a tego nie rób. Na modlitwę zawsze masz czas. Nie przejmuj się. Nie bądź taki spięty. Wyluzuj. Nie bądź fanatykiem. Powiem wam, że często bywa tak, że sprzedajemy swój czas za cenę jakiegoś marnego filmu, jakiejś dyskusji o wszystkim i o niczym, za cenę szukania mocnych wrażeń albo rzucania się w wir pracy. Wiecie, podobają się mi niektóre dialogi w filmach. Mam wrażenie, że niekiedy autor scenariusza, pisząc rolę, świadomie, celowo przemyca w nich jakieś ważne myśli. To się da wychwycić. Już parokrotnie się o tym przekonałem. Jakieś ważne, ciekawe maksymy, takie życiowe. One są tak jakby rzucane od niechcenia. Ale jak się nad nimi zastanowić, to mają głęboką mądrość. I czasami nawet one są jak w jakiejś takiej humorystycznej formie podane. Chciałbym wam przytoczyć właśnie taki jeden fragment z filmu. Taka historia w historii. Nie pamiętam nawet tytułu tego filmu, ale toczy się rozmowa między dwójką bohaterów i w pewnym momencie jeden drugiemu opowiada taką historyjkę. I mówi, wiesz, wąską ścieżką idzie sobie jakiś człowiek. Tak sobie idzie spokojnie i nagle patrzy, a z naprzeciwka zbliża się ktoś jadący na koniu. Już jest niemal przy nim, ale nie zwalnia. Więc ten podróżujący piechotą w ostatniej chwili uskakuje w bok. Niewiele brakowało i stoczyłby się w przepaść. Jeździec gna dalej, a ten piechur odwraca się za nim i woła, gdzie tak pędzisz? A tamten też się odwraca i mówi, nie wiem, spytaj konia. Droga siostro, drogi bracie, dobra rada dla każdego z nas. Zanim wsiądziesz na konia, zapytaj go, dokąd ma zamiar cię zawieść. Czy zmierza w kierunku Jezusa, czy w przeciwnym? Zanim zdecydujesz się poświęcić swój czas takiej czy innej sprawie, dowiedz się, upewnij się, czy nie będzie się to odbywało kosztem twojej społeczności z Bogiem, kosztem twojego czasu, który miałaś spędzić na modlitwie, na czytaniu Pisma Świętego, na rozmowie duszpasterskiej. Nie zasypiajmy. Nie zasypiajmy, kochani. Nie popadajmy w drzemkę, jak chodzi o nasze duchowe życie, bo nadmierna aktywność w ziemskich sprawach często wiąże się z zaniedbywaniem osobistej społeczności z Bogiem. Używając słów Pana Jezusa, pozwólmy umarłym grzebać umarłych. A my, ty i ja, wsłuchujmy się w głos naszego Pana, który mówi jak? Pójdź za mną. Pójdź za mną. Ale ty pójdź za mną. To powinno być w centrum naszych spraw życiowych, kochani. Mój przyjaciel, kiedy zrobimy coś razem, to często po robocie mówi, odwaliliśmy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. I to jest, wiecie, oczywiście taki pewien rodzaj żartu, ale mnie to zawsze pobudza do zastanowienia się nad tym, czy ten efekt tych wysiłków, czy to, na co tutaj na ziemi poświęcam swój czas, podoba się Bogu. Czy przed Bogiem stanowi to jakąś wartość? I co jeszcze ważniejsze, czy to wytrzyma próbę ognia? Próbę ognia, kochani. Nie byle jaką próbę. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, wersety od 11 do 13. 1 Koryntian 3, od 11 do 13. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Amen? To jest fundament. To jest fundament mojej i twojej wiary. Ale teraz czytajmy dalej. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. To, co robię, to, co robisz, ma znaczenie. To, na co poświęcam ten dany mi przez Boga czas, będzie kiedyś zweryfikowane, poddane próbie. Dlatego wybierajmy dobre materiały, kochani. Bo w tym sądnym dniu nie wykręcimy się sianem. Nie będzie można użyć jakiegoś wybiegu, wymigać się. Bóg nie powie, dobra, starałeś się, nie wyszło. Rozumiem, trudno. Następny, proszę. Nie. Bóg ma czas. On prześwietli każdą sytuację. Każdą okoliczność. Dlatego, kochani, mądrze gospodarujmy czasem. Cieszmy się naszym Panem. Cieszmy się społecznością. Póki trwa czas łaski. Póki mamy możliwość zgromadzania się, bycia z sobą. Niech to będzie dla nas radością. Niech to będzie pragnieniem naszych serc spędzać czas z Jezusem. Cieszmy się z Bożych obietnic. Korzystajmy z nich. One są dla nas. Bo Bóg pragnie nas mieć blisko, blisko siebie, zawsze. On chce obdarzyć mnie i ciebie swoim pokojem. Pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. U Niego jest ukojenie, u Niego jest spełnienie. Amen? Halleluja. Pozwólcie, że zakończę słowami tej mojej piosenki Czas i pieniądz. Niech to będzie taka puenta, konkluzja, wniosek. Refren brzmi tak. Czas i pieniądz, czas i pieniądz, czas i pieniądz gonią się. Ale czy warto byś dla marnych groszy utracił to, co Bóg ci darmo daje tu? Stracić dla Niego, to opłaca się. Czas się liczy, bracie, ale pieniądz nie. Dla Boga poświęć życie raczej. To jedyny cel. Niech Pan nam w tym dopomoże, kochani. Amen.